I przechodzimy do rozmowy z naszym kolejnym już gościem. Jest z nami Maciej Jagaciak z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Państwa, witam radiosłuchaczy.
Czy takie wizje przyszłości, jakie proponuje świat cyberpunkowy, wydają się Panu aktualne, wydają się takie na czasie, czy może są to już takie nieco odgrzewane kotlety? Mówi się, że nic się tak nie starzeje jak wczorajsze wizje przyszłości, a te wizje swoje korzenie mają w latach 80.
Oj tak, to tutaj dobrze pan zaczął całą rozmowę, bo niewątpliwie ten cytat, że nic się tak nie starzeje jak wizja przyszłości, to jest bardzo, bardzo prawdziwy i my często się z tym spotykamy w naszych analizach. Warto byłoby tutaj nawet chociażby wspomnieć, że wszelkie prognozy na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość, czy to z początku XX wieku, czy z połowy, kiedy był taki w latach 60. boom na futurologię. U nas tutaj głównie prezentował to Stanisław Lem. Też był mocno, że tak powiem, wkręcony w te analizy futurologiczne. Przecież jego książka, jedna z wybitniejszych pozycji, Kongres Futurologiczny, jednak swój tytuł skądś wzięła. Bardzo mało się z tych wizji zrealizowało, a jeżeli nawet się realizowały, to w postaciach, które troszeczkę inaczej zostały opisane. Pisząc o rzeczywistości wirtualnej, Lem używał określenia fantomatyka i wchodził w zupełnie od innej strony na to patrzył. Natomiast wracając do tematu cyberpunka. Czy ta wizja się przeterminowała? No tak jak panowie powiedzieli, no to jest wizja z lat 80. i te lata 80. bardzo mocno w cyberpunku czuć. Z drugiej strony, w zależności od tego, jak na to popatrzymy, nie mamy jeszcze cyberwszczepów, nie mamy jeszcze sposobów na to, żeby robotycznymi protezami usprawniać się z własnej woli, a nie z konieczności, dlatego że straciliśmy kończynę w jakimś wypadku. Natomiast pojawiają się już osoby, które sobie takie wszczepy implementują, starają się w jakiś sposób poszerzyć możliwości swojego ciała, rozszerzyć swoje zmysły. Przykładem może być na przykład wszczepianie sobie podłączonych w mózg czujników natężenia światła. Ci, którzy poddają się takiej operacji, jest to grono transhumanistów, którzy lubią właśnie, chcą modyfikować swoje ciała po to, żeby przekroczyć barierę narzuconą nam przez naturę. Wszczepienie tego czujnika światła daje po prostu dodatkowy zmysł i autentycznie po krótkim, względnie krótkim okresie uczenia się tego, jak ten czujnik obsługiwać w rozumieniu, odbierać impulsy elektryczne wysyłane przezeń i jak je interpretować, ci, którzy je posiadają, mówią, że właśnie to jest tak, jakby mieli dodatkowy zmysł. Z drugiej strony znów cały czas mamy względną wolność w świecie zachodnim. Żyjemy jednak w demokracjach, której stan może jest lepszy lub gorszy, ale cały czas jednak istnieje coś takiego jak wolność słowa, zachowanie podstawowych praw. Nie ma aż takiego poczucia, że korporacje, wielkie megakorporacje światowe rządzą, znaczy pełnią rolę władz. Są to raczej działania zakulisowe, lobbying. No, ta wizja cały czas może się ziścić, natomiast jest w pewnym sposób ona mimo wszystko nieco przeterminowana, ponieważ jest bardzo mocno nasiąknięta lękami lat 80. i tamtejszych problemów, tamtejszych kryzysów.
Właśnie cyberpunk jest trochę pokłosiem retromanii, bo to wszystko jest niby w przyszłości, ale bardzo mocno kojarzy się nam z takimi elementami lat 80., te neony, synthwave, to są te takie rzeczy, które to wszystko spinają. I czy jakby przyszłość może tak wyglądać przez to, że coraz bardziej dążymy do tej fascynacji rzeczami retro?
Oczywiście, że tak. My często w swoich analizach, zresztą to podkreślamy bardzo, bardzo mocno, że nie staramy się tworzyć prognoz, czyli nie staramy się wywróżyć czy też przewidzieć tego, jak świat będzie wyglądał, a raczej pokazujemy, jak jest, ponieważ jest to po prostu niemożliwe, bo tak jest skonstruowany wszechświat, w sensie oczywiście stojąc na gruncie nauki, na razie nasza nauka mówi, że każdy tak jest skonstruowany i po prostu nie da się tego.
Każdy nasz wybór de facto zmienia to, w jaki sposób przyszłość będzie wyglądać, a suma kontrolna tych wyborów daje rzeczywistość po prostu.
Oczywiście. No tak, a przekładając to na język fizyki, można powiedzieć, że każdy pomiar, którego dokonujemy, decyduje o tym, jak rzeczywistość wygląda. Natomiast staramy się podkreślać to, że te przyszłości mogą być bardzo różne i warto je po prostu śledzić, warto je analizować. Stąd też wypływa jasny wniosek, że jeżeli będziemy mieli szeroki pogląd na to, jak ta przyszłość może wyglądać, jakie są możliwości stojące przed nami, to my możemy dokonywać tego wyboru. I to się trochę dzieje właśnie w dziedzinie stylistyki, powiedziałbym. Z racji tego, że jesteśmy zafascynowani tym, co jest retro, wprowadzamy to retro w przyszłość, nadając temu nieco innego posmaku, nieco innego koloru, ale jednak inspiracje są bardzo, bardzo wyraziste właśnie, zwłaszcza w tych gatunkach synthwave, soviet synthwave, te wszystkie takie no, kojarzące się po prostu z nocną jazdą autonomicznym samochodem przez dystopijne miasto pełne wieżowców. Melodie są tego doskonałym przykładem, jak mocno te inspiracje tkwią.
No z tego, co wiem i z tego, co już słyszałem, to twórcy gry Cyberpunk 2077 chcieli zerwać z tą analogią do synthwave'u, stworzyć własne brzmienie. Jednak nie mówmy teraz o muzyce, a porozmawiajmy o tych możliwościach technicznych, technologicznych, takie jak właśnie wszczepy, rozwój ciała poprzez takie ulepszanie się. Czy w takim wypadku wciąż możemy nazywać się ludźmi, czy już bardziej androidami? Skoro posiadamy jakieś mechaniczne ulepszenia, co tak naprawdę decyduje o człowieczeństwie? To jest chyba ciekawe pytanie, z którym zmaga się cały gatunek, jakim jest cyberpunk.
To pytanie de facto intryguje i zamęcza filozofów już od setek lat, w którym momencie możemy mówić o tym, czy jesteśmy człowiekiem, czy też nie. Czy jeżeli obetnę sobie rękę, to jeszcze jestem człowiekiem, czy już nim przestaję być, czy jestem jakimś innym gatunkiem człowieka? I jest to też pytanie leżące u podstaw tak naprawdę cyberpunka. Pytanie o to, czym jest świadomość i czym jest byt. W tej przełomowej powieści uznawanej za, może niesłusznie, ale uznawanej za rodzącą, definiującą gatunek, jakim jest cyberpunk, czyli powieści Williama Gibsona Neuromancer, główna oś fabularna toczy się wokół rodzącej się gdzieś w odmętach cyberprzestrzeni świadomości. Jest to wątek, który stale powraca w innych dziełach również, takich jak chociażby Ghost in the Shell. Gdzie jest ta granica, za którą przestaniemy być ludźmi? To też jest pytanie, które zostało w bardzo ciekawy sposób postawione w grze będącej pierwowzorem, inspiracją, no, własnością intelektualną, na podstawie której Cyberpunk 2077 jest... na podstawie której Cyberpunk 2077 powstał, czyli właśnie Cyberpunk 2020, to jest gra fabularna, tradycyjna gra fabularna, taka, w którą gra się przy stole i tam właśnie był konkretny parametr, który mówił nam o tym, jak blisko jesteśmy do przejścia w ześwirowaną maszynę. Im bardziej gracz swoją postać napakował różnymi cyberwszczepami, dodatkowymi protezami, tym bardziej oddalał się od bycia człowiekiem i mógł po prostu przejść na stronę niekontrolowanej maszyny, która działa w zupełnie nieobliczalny sposób. Jeżeli panowie pamiętacie ten pierwszy trailer Cyberpunka 2077.
Z 2012 mieliśmy... roku, tak.
Tak, tak jest, tak jest. Ten, który po prostu wrył się wszystkim bardzo mocno w pamięć, to cała scena, która została tam przedstawiona z tą dziewczyną klęczącą nad zwłokami i z wysuniętymi z nadgarstków tak zwanymi Mantis Blades, czyli tymi ostrzami modliszki. To właśnie był przykład osoby, która od nadmiarów szczepów zwariowała. Taka była interpretacja, że
jeszcze na dodatek ona... była kuloodporna, więc tutaj już...
Tak jest, tak jest.
Wszystkie pociski rozpryskiwały się po prostu po jej już nie tyle ciele, co powłoce.
Co powłoce, dokładnie tak.
My natomiast zbliżamy się gdzieś do tej granicy. No w tym roku z pewnym takim z dużą dozą sceptycyzmu, ale też i zainteresowaniem oglądano prezentację Elona Muska na temat jego Neuralinku. No, znany chyba wszystkim ekscentryczny milioner, jak to się ładnie z bitką słów określa go, ma od jakiegoś czasu koncepcję stworzenia nowego rodzaju interfejsu, czyli sposobu komunikowania się ludzi z maszynami. Chce po prostu wyeliminować klawiatury, myszki, gamepady i po prostu zastąpić je jakiegoś rodzaju złączem, które mogłyby być wszczepione gdzieś w nasz mózg.
To właśnie tak, o tym Neuralinku za chwilkę jeszcze porozmawiamy, a tymczasem posłuchamy muzyki z Cyberpunka.